Otwórzmy Biblię, przeczytamy trzy wiersze tylko z Ewangelii Łukasza, z pierwszego rozdziału. To będą wiersze 66 do 69. Ja myślę, że jest to kontynuacja myśli i tego, o czym już dzisiaj słyszeliśmy, czyli oczekiwania na narodziny Pana Jezusa. 66 wiersz do 69. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca swego i mówili: kimże będzie to dziecię? Ręka Pańska bowiem była z nim. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. Słuchajcie, powstańmy może jeszcze na chwileczkę i pomódlmy się o to, żeby Bóg pobłogosławił to dzisiejsze spotkanie, to dzisiejsze nabożeństwo, żeby pobłogosławił słowo, które będzie dzisiaj głoszone, żeby Duch Święty otworzył nasze myśli i nasze serca do tego, żebyśmy to słowo przyjmowali i by ono miało w nas taką sprawczą moc do tego, żeby zmieniać nasze życie. Bo wiemy o tym doskonale, że Pan Jezus został zabrany do nieba. Tak się skończyła Jego tutaj ziemska pielgrzymka. Natomiast posłał nam Ducha Świętego po to, żebyśmy słuchali Go, żebyśmy byli właśnie Duchowi Świętemu posłuszni. Bo On ma moc ku temu, żeby nas zmieniać, żeby sprawiać, by nasze życie było żywe dla Zbawiciela. Panie, dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci za to, że możemy być przed Tobą na tym miejscu, Boże. I dziękuję Ci za to, Panie, że możemy słuchać Twojego słowa. Dziękuję Ci, Panie, za to, że przyszedłeś, za to, że się narodziłeś, za to, Panie, że zmieniłeś nasze życie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Twoje słowo jest prawdziwe i żywe w naszym życiu i w naszym sercu. Panie, dziękuję Ci za to, że odmieniasz nasze życie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że czynisz cuda w naszym życiu, Panie. Bo każdego dnia możemy oglądać Twoją ingerencję w naszym życiu i, Panie, Twoje działanie. Panie, prosimy Cię o słowo, które będzie dzisiaj głoszone. Prosimy o to, byś pobłogosławił i pomazał pastora, by słowo, które mówił do nas, było głęboko wyryte w naszym sercu, Panie. By było naprawdę naszym życiem. Panie, bo my wierzymy, że Ty właśnie taki jesteś. Jesteś żywy i prawdziwy, a Twoje słowo przyjęte z wiarą zmienia nasze życie. Niech Twoje imię będzie dzisiaj uwielbione. Amen. Usiądź.
Jesteśmy w drugiej niedzieli Adwentu. Tak jak już żeśmy dzisiaj wiele razy powtarzali, Adwent jest tym szczególnym okresem oczekiwania na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, na przyjście naszego Zbawiciela. I dzisiaj w słowie czytanym, w tej pięknej modlitwie Zachariasza, zwanej Benedictus, którą przytoczył nam Irek, są takie piękne słowa, że Bóg dokonał tego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, Jezusa Chrystusa. I to jest to słowo, które dzisiaj jest przed nami, słowo, które mówi o Jezusie Chrystusie, jako tym Zbawicielu, który przychodzi, który nadchodzi, który już jest tak naprawdę między nami. Bo żeśmy tydzień temu, pamiętacie, zastanawialiśmy się, czy Królestwo Boże nadejdzie, czy ono już może jest między nami. I żeśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie, że tak, że Królestwo Boże już jest między nami, bo Jezus Chrystus tak powiedział, ono jest między wami, ale jest w sposób niedostrzegalny, on tak powiedział, tak? I pamiętacie, powiedzieliśmy sobie w związku z tym, że jak ono tak niedostrzegalnie przychodzi, to czy może być tak, że ono przyszło, a ja go po prostu nie zauważyłem? Tak, oczywiście, może mi się tak zdarzyć, że nie zauważyłem. Ile razy jadę samochodem i po prostu mało co nie wjadę w znak drogowy, który stoi przede mną, nie wiem, ograniczenie prędkości do 60 km, a ja go po prostu nie widzę, tylko po prostu w niego centralnie no, próbuję wjechać. W cudzysłowie, ile razy tak było w twoim życiu? Ja tydzień temu przyznałem się tutaj niektórym z was, że udało mi się przejechać kiedyś na czerwonym świetle, centralnie. Po prostu nie zauważyłem. Czerwone światło, nie zauważyłem, pojechałem. Oczywiście skończyło się to na tym, że za chwilkę tak się zdarzyło, że na tych światłach, tylko że oni stali, tak, to stali gardziści na tych światłach, bo oni było czerwone, to się zatrzymali i za chwilkę po prostu tylko, no pojechali za mną, tak, taka dyskoteka za mną pojechała i ten. Tak to się skończyło niestety, ale na szczęście moje, bo zacząłem zwracać uwagę w związku z tym na czerwone światła. Więc jesteśmy, słuchajcie, w drugiej niedzieli Adwentu jesteśmy i ja chciałbym się tak w ogóle zapytać, żeby nasze obawy wszelkie jakby obalić, bo wiecie, jest taki pogląd, który mówi, że święta to jest pogaństwo, nie wolno święcić w żaden sposób, ani nie wolno święcić świąt Bożego Narodzenia, ani nie wolno święcić świąt wielkanocnych, ani żadnych innych świąt, w ogóle tego nie ma i to jest, bo to jest, wiecie, jakieś pogaństwo, bo to jest katolicyzm i tak się to krytykuje. A ja chcę wskazać wam, słuchajcie, na drugą Księgę Mojżeszową, otwórzcie sobie wasze Biblię, jeśli chcecie, 5 rozdział, 1 werset, tam jest napisane tak, pięknie. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona. Przyszli do Faraona i rzekli. To jest ten moment, kiedy przychodzi Mojżesz wraz z Aaronem do Faraona i chcą, aby Faraon wypuścił naród wybrany, naród żydowski z Egiptu, z niewoli egipskiej, żeby wypuścił ich, żeby ich uwolnił, bo oni byli bardzo ciemiężeni. A my wiemy, że ta niewola egipska jest symbolem władzy diabła nad twoim życiem, tak? I wtedy powiedzieli mu tak, temu Faraonowi. Tak mówi Pan, Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. Aby obchodzili święto. Więc co było powodem tego wyjścia Izraela z niewoli egipskiej? Powodem było to, że Bóg chciał, aby oni obchodzili święto, aby świętowali, aby świętowali. Bóg chce, abyśmy my świętowali, więc nie bójmy się świętować, nie bójmy się świąt, nie bójmy się obchodzić pewnych szczególnych wydarzeń, zwłaszcza tych biblijnych wydarzeń i je rozpamiętywać w taki sposób, żebyśmy się chcieli cieszyć tymi rzeczami. I robić z tego takie świętowanie, wiecie, świętowanie, czyli rozstawiamy stół, zapraszamy znajomych, cieszymy się tym, zwracamy uwagę na to, że o, idą święta, świętujemy. Nie bójmy się tego, ponieważ w Biblii jest napisane, wypuść mój lud, aby obchodzili święto, tak? A my wiemy, że, to już mówiłem o tej symbolice tego wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej, bo tak, zbliżamy się do takiego fajnego wydarzenia, jakim będzie za niedługo chrzest. Mianowicie chrzcić będzie się Ania i Gosia. One przygotowują się, nasze dwie siostry tam siedzą, przygotowują się do chrztu, do przyjęcia chrztu wiary. I ja chcę wam powiedzieć tak króciutko, do czego one się przygotowują, tak? Bo mamy w tym w tej krótkiej sytuacji, tak? Wypuść mój lud, aby obchodzili święto. Mamy sytuację taką, że Izrael, czyli naród wybrany, lud wybrany jest w niewoli egipskiej i w pewnym momencie oni tam są uciskani i są zniewoleni przez Faraona i jego władzę i w pewnym momencie pod wodzą Mojżesza oni wychodzą z tej niewoli egipskiej, przechodzą przez morze i wchodzą do ziemi wybranej. Obiecanej, tak? Jaka jest symbolika tego? Faraonem jest, bo to jest, wiecie, bo my Biblię czytamy w jakiś sposób, aby jakby dostrzec nas i odkryć coś o nas, Biblia nie jest taką księgą historyczną tylko, chociaż też, ale my tam odkrywamy troszeczkę o sobie, chcemy wygrzebać rzeczy, aby móc je zastosować do siebie. Tutaj Aniu i Gosiu, co to mówi o was troszeczkę, tak? Albo o nas jako narodzie wybranym, bo dzisiaj typem narodu wybranego jest Kościół. Jest Kościół, jesteśmy my, to my jesteśmy narodem wybranym. Ja kiedyś byłem w niewoli egipskiej, byłem w niewoli diabła, tym typem tego faraona, miałem nad sobą bat faraona, tym typem faraona jest diabeł. Faraon to diabeł, to jest szatan. On jest władcą tamtego świata, on jest władcą Egiptu i on mnie trzymał pod butem w niewoli. Ja byłem przez niego zniewolony i on mnie trzymał w swoim ręku jak niewolnik. Jak niewolnika mnie traktował, ten diabeł, ten faraon, tak? Ale w pewnym momencie zostałem z tej niewoli wyzwolony. Bóg tak go przycisnął różnymi rzeczami, że on musiał mnie wypuścić. I to jest moment mojego nawrócenia. Ja zostałem uwolniony. Kajdany po prostu pękły. Stałem się człowiekiem wolnym. Tylko stało się to dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Teraz On, tak jak wtedy oni pod sztandarem Mojżesza, tak my dzisiaj pod sztandarem Jezusa Chrystusa. Typem Mojżesza w Nowym Testamencie jest Jezus Chrystus. I ja, prowadzony teraz dzisiaj przez Jezusa Chrystusa, wychodzę z tej niewoli egipskiej, z tej ręki, on mnie wyrwał z tej ręki diabła, z tej ręki szatana i pod przewodnictwem Jezusa Chrystusa ja przechodzę przez morze, przez wody morza i to jest symbol chrztu. Przechodzę przez wodę na drugą stronę i ta woda jest symbolem chrztu. To morze, przez które oni przeszli, to jest mój chrzest. I przez chrzest przechodzę i wychodzę dopiero do ziemi obiecanej. A ziemia obiecana to jest Boże Królestwo. To, o co my się modlimy każdej modlitwy, kiedy modlimy się Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje. To jest to Królestwo Boże. I wtedy dopiero rozpoczyna się to Boże panowanie w Twoim życiu. To jest taka symbolika. Ale po co wypuścił faraon lud z Egiptu? Aby obchodzili święto, słuchajcie. To jest to. I my też będziemy się świętować. My też będziemy świętować, kiedy Ania i Gosia w odpowiedniej chwili, może to będzie w styczniu, będą przyjmowali chrzest. Zgromadzimy się wtedy na takim fajnym, uroczystym nabożeństwie i będziemy razem z wami świętować to wasze święto. Kiedy wy wyjdziecie z tej niewoli egipskiej, spod władzy faraona, i będziecie chciały przejść przez Morze Czerwone do Ziemi Obiecanej, do Bożego Królestwa. Alleluja. To jest to słowo. To jest to słowo. Natomiast dzisiaj już jesteśmy w kazaniu, w tej chwili. I ja ci, Irku, dziękuję za to słowo, które ty przeczytałeś. I chciałbym jeszcze dodać tekst pomocniczy do tego słowa i już jesteśmy w kazaniu. Tekstem pomocniczym niech będzie też ta sama Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, tylko tutaj też Benedictus, ta sama modlitwa, tylko jej koniec. Jej koniec. Od 76 wersetu przeczytam do 79. I tu są słowa o Janie Chrzcicielu, słuchajcie. O Janie Chrzcicielu, który był, jakby poprzedzał Jezusa Chrystusa. Zapowiadał Jezusa Chrystusa. Był tym, który miał prostować i przygotować drogę dla nadchodzącego Mesjasza. Tak? 76 werset. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwany będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie, zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Panie, dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo i ja proszę Ciebie, abyś Ty pobłogosławił teraz to słowo w taki sposób, aby ono weszło do naszych uszu, tak byśmy mogli je usłyszeć. Panie błogosław, Panie Boże, to słowo i skieruj nasze drogi dzisiaj na Ciebie. I Ty, Panie, tak jak kiedyś prostowałeś drogi wielu ludzi, dzisiaj i nasze, Panie, wyprostuj. Prosimy Ciebie o to w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. Słuchajcie, Biblię można czytać na wiele różnych sposobów. Na wiele różnych sposobów i jeden z nich na samym początku, kiedy ja się nawróciłem, praktykowałem przez wiele lat i był to taki sposób traktowania Biblii, słuchajcie, jak podręcznik traktowałem. Jako podręcznik, taki podręcznik teologiczno-dogmatyczny wtedy, czyli co Biblia mówi o Bogu. I próbowałem stamtąd wyciągnąć jakieś dogmaty, jakieś twierdzenia, tak. To mnie zawsze fascynowało, tak. Spotykałem się z jakimiś ludźmi, na przykład ze Świadkami Jehowy i lubiłem z nimi dyskutować. Ale ta moja dyskusja z nimi wyglądała bardziej na zasadzie takiej dyskusji kłótni. I pamiętam w kościele myśmy się spotykali, dyskutowaliśmy, to bardziej kłóciliśmy się. Pamiętam potem w seminarium teologicznym, żeśmy dyskutowali, ale kłóciliśmy się. Taki miałem okres swojego życia, tak, że w taki sposób jakby czytałem Biblię. To był mój taki pierwszy sposób, jak ja na początku mojego nawrócenia próbowałem czytać Biblię. Ale wiecie co? To było suche. W pewnym momencie odczułem, w tym nie ma ducha. To jest po prostu suche. Suche. W końcu, ale to mnie fascynowało, tak? Ale odkryłem w pewnym momencie już, że ludzie ze mną nie chcą rozmawiać. Bo okazywało się, że kiedy zaczynałem o tym rozmawiać w taki sposób, tak? To tylko ja byłem zafascynowany. A dla tej drugiej osoby, z którą rozmawiałem, to były flaki z olejem, o czym ja rozmawiałem. Takie flaki z olejem, nie? Tak się, tak. Ale jakby przeszedłem poziom wyżej w swoim czytaniu słowa i w pewnym momencie odkryłem inny sposób czytania Biblii i zacząłem czytać Biblię, w sensie historie te biblijne, tak jak podręcznik do historii. Tak? Chciałem utwierdzić się w przekonaniu, że Biblia się nie myli, że Biblia mówi prawdę i że fakty tutaj zawarte są takie, wiecie, sprawdzalne. Sprawdzalne z faktami historycznymi. I tak zacząłem czytać Biblię, tak? Czyli Ewangelia Łukasza. Tutaj jest świetna, no nie? I doszedłem do wniosku po długim czytaniu słowa i wtedy wynikło też takie moje zainteresowanie troszeczkę archeologią. Doszedłem do wniosku, rzeczywiście to się nie myli. Wszystko, co tu jest zapisane, się po prostu sprawdza. Co do joty, wszystkie daty, one są weryfikowalne, one są sprawdzalne. Odkryłem nagle, czego wcześniej nie wiedziałem, że Jezus Chrystus jest postacią historyczną. I żaden historyk dzisiaj nie neguje historyczności osoby Jezusa Chrystusa. Ta osoba jest w 100% przez naukę, dziedzinę naukową, jaką jest historia, ta osoba jest potwierdzona. Nie tylko przez Biblię, nie tylko Biblia o tym mówi, ale jest mnóstwo pism pozabiblijnych, które mówią o Jezusie Chrystusie. I to mnie tak zaczęło utwierdzać, ale to z kolei po jakimś czasie dla mnie stały się jak flaki z olejem. W pewnym momencie stało się to puste, bez ducha, bo wiecie, bo taki podręcznik do historii o innych. Nie? Co mnie interesują inni w końcu? Co mnie interesują inni? Ja chciałbym coś odkryć o sobie. Tak? I to był trzeci poziom, na który wszedłem po wielu latach czytania Słowa Bożego, kiedy odkryłem, że Biblia mówi o mnie. I teraz, kiedy czytam Biblię, otwieram, czytam, to mi się, wiecie, uszy pum, tak stoją, jak są tak złożone, pum, uszy tak, antenki, i zaczynam odkrywać, co Biblia mówi o mnie. O mnie. To, bo wiecie, co mnie interesują inni, tak? Najważniejsze jest to, co Biblia mówi o mnie. I tak. Na pozór wydaje się, że nic. A to tylko pozór, tak? Na pozór wydaje się, że nic. Ale potem uświadomiłem sobie, że każdy fragment Pisma Świętego mówi o mnie. Inaczej. Chcę przerzucić to na Ciebie, również o Tobie. każdy fragment Pisma Świętego, jeżeli zastanowisz się troszeczkę nad tym, mówi o Tobie, o Tobie. I takie czytanie Pisma Świętego dopiero jakby nabrało dla mnie takiej nowej wartości. Dopiero wtedy zobaczyłem, to nie jest pusta litera, to nie jest martwy duch, to nie są flaki z olejem. Tylko zaczęło mnie to absolutnie po prostu fascynować. Tak? I czytamy jakiś fragment na przykład, myśmy już to przerabiali wiele razy, czytając Ewangelię Łukasza niedawno, żeśmy wyszli, studiowaliśmy Ewangelię Łukasza gdzieś ze 2 lata, przerabialiśmy sobie i tak, czytaliśmy jakiś fragment, pamiętacie? I tak, poza pytaniami, kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego, jaki miało to skutek, jaką miało przyczynę, gdzie miało swój początek, tak? Obok tego, żeśmy się pytali jeszcze, gdzie tu ja jestem w tej historii. Pamiętacie, no nie za każdym razem, że czytaliśmy jakąś historię i zastanawialiśmy się, gdzie ja mogę się utożsamić z jakimś bohaterem historii biblijnej, na przykład. Czytaliśmy taką historię o celniku i faryzeuszu w świątyni. I żeśmy się zastanawiali, kim ja jestem. Czy ja jestem tym celnikiem, czy ja jestem tym faryzeuszem. Pamiętacie, 2 ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Tak? Jeden faryzeusz przyszedł do świątyni, do kościoła, powiedzmy do kościoła. Przyszedł do kościoła, podniósł ręce i mówi, Boże, jak ja Ci dziękuję, że jestem pobożny, że płacę 10. Jak ja Ci dziękuję, że jestem taki wspaniały. Jestem taki, o. Popatrzcie. I tu takie, wiecie, reflektory, no nie, jestem wspaniały, popatrzcie na mnie. Ha, jaki gwiazda. Jaki jestem gwiazdor w kościele, no nie? Jaki jestem super, tak? To jeden, tak? Ale przyszedł 2 do świątyni, celnik, tak? I ten celnik padł na kolana, nie śmiał oczu podnieść do góry, bo był grzesznikiem, i bił się w pierś i mówi, Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Tak? Pamiętacie tę historię? I co Jezus Chrystus powiedział? Który z nich odszedł z tego miejsca usprawiedliwiony i oczyszczony? Ten faryzeusz? Nie. Nie. Celnik. Ten celnik, który przyszedł, przyczołgał się do świątyni, bo żył w grzechu. Ale przyszedł do Boga, aby się upamiętać, aby się nawrócić. Temu zostało przebaczone. Tak? I myśmy się zastanawiali, kim ja jestem. No nie? Pamiętacie pewnie to nabożeństwo. Dewora pamięta. No nie? I oczywiście chcielibyśmy w tej historii widzieć siebie, no ja jestem tym celnikiem. Tak? Ja jestem tym celnikiem, tym pokornym, tym takim, wiecie, bo to zawsze jest... Przecież nie będę się chwalić. No nie? Nie będę się chwalić, nie będę chcieć błyszczeć. Niech mnie inni chwalą, tak? A myśmy sobie wtedy, słuchajcie, na przekór powiedzieli, a nie, słuchajcie, spróbujmy być tym faryzeuszem. I wskazaliśmy, że w kościele, i wskazaliśmy na wiele postaw takich faryzejskich w kościele, jakie mogą mieć miejsce. A skoro mogą mieć miejsce w kościele, to czy mogą mieć miejsce w naszym? W kościele? Mogą mieć. Czy mogą mieć miejsce w moim życiu? Oczywiście mogą mieć, tak? I żeśmy się tak zastanawiali, tak? Potem, pamiętacie, i tak robiliśmy, i tak odczytywaliśmy Słowo Boże, tak? Że odczytywaliśmy jakąś historię, gdzie tam ja jestem w tej historii. Albo próbowaliśmy być świadkiem tej historii, tak? Przychodzi na przykład Jezus Chrystus, siada na jakimś kamieniu i mówi kazanie na górze. Nie? I myśmy chcieli być jak najbliżej Pana Jezusa Chrystusa, żeby być świadkiem tego, co On mówi, nawet po cichu apostołom, co on tam szepcze, tak? I żeśmy sobie powiedzieli, no to ja chcę być dzisiaj, pamiętam jednego razu, żeśmy sobie tak wymyślili, ja będę tym głazem, na którym usiadł Pan Jezus Chrystus. Ale za chwilkę zrezygnowaliśmy z tej koncepcji, bo jak to On usiadł na tym głazie, to przysłonił nam cały widok. I żeśmy tam chcieli być zaraz kimś innym. Ale tego wątku nie będziemy kontynuować, tak? I słuchajcie, za chwileczkę z kolei będzie historia o narodzinach Jezusa, tak? I pewnie wpadnie nam do głowy też, żeby też być świadkiem tych narodzin i będziemy się zastanawiać, kim my tam chcemy być, tak? Kiedy Maria owinęła Jezusa i w pieluszki i położyła go w żłobie, możemy się zastanawiać, jak chcę być tą pieluszką. Nie. Nie, Debora, to ty tak wymyśliłaś. Ja tego nie chcę. Nie będziemy pieluszką, ale na przykład chcemy być żłobem. No nie, chcemy być żłobem, bo tam chcemy być jak najbliżej tego Jezusa Chrystusa. Wiecie, co chcę powiedzieć? Chcemy być świadkiem. Czytam jakąś historię i wyobrażam sobie siebie w tej historii. Bo każda historia, słuchajcie, mówi coś o mnie. Każda historia mówi coś o mnie. W każdej historii mogę się odnaleźć i każde słowo jest dla mnie z Biblii. Bo to jest Słowo Boże, które jest skierowane do Ciebie. Bóg chce przez to słowo mówić do Ciebie. Nawet kiedy mówi to słowo, upamiętaj się ze swoich grzechów, to wiesz, to nie jest to słowo do sąsiada, który siedzi obok Ciebie. Ale to jest słowo skierowane do Ciebie. Do Ciebie. I dzisiejsze czytanie Biblii jest bardzo piękne, słuchajcie. To jest pieśń Zachariasza, to jest Benedictus, inaczej, w języku łacińskim, którą wygłosił Zachariasz 8 dni po narodzeniu Jana Chrzciciela. Kiedy tam zebrała się rodzina, zebrali się sąsiedzi, jacyś, aby obrzezać to dziecię, Jan, i nadać mu imię. Tak? I wtedy jego się pytają, jak ma mieć na imię ten to dziecię, które się narodziło. Elżbieta i Jan potwierdzili, przepraszam, Zachariasz potwierdzili, Jan będzie miał na imię. Bo takie było proroctwo na ten temat i oni się zgodzili z tym. Zgodzili się z wolą Bożą. I to proroctwo, wiecie, było wygłoszone do nowonarodzonego Jana Chrzciciela 2000 lat temu. Ono było wygłoszone. Tak? Było wygłoszone do Niego. Ale tutaj chcę się zapytać, czy tylko do Niego? Czy też inaczej? Czy ono należy tylko do przeszłości? Czy też ono należy do teraźniejszości? Czy to znaczy, czy może Bóg dzisiaj mówi do Ciebie przez to słowo w jakiś sposób? O Tobie. Nie tyle Jan Chrzciciel jest tym, który ma przyjść, przygotować drogę pańską, ale to Ty jesteś tym dziecięciem, które ma to robić. Tu się chcę zastanowić, tak? Zobaczcie, 76 werset mówi tak. A Ty, dziecię. I teraz wstaw tutaj swoje imię. Nie? A Ty, Irek. A Ty, Bartek. A Ty, Dominik. A Ty, Dominiku, a Ty, Deboro, a Ty, Bożenko, a Ty, Aniu, a Ty, Gosiu, a Ty, Marianie, a Ty, Teresko, a Ty, Arturze, a Ty, Tomaszu. A Ty, Tomaszu, prorokiem najwyższego nazwany będziesz. Wstaw tu swoje imię. Będziesz prorokiem najwyższego, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego. To jest słowo, które było. Czy to jest słowo, które aktualnie się ma ziszczać? A myślę, to jest słowo, które jest aktualne. To jest słowo do Ciebie. Bóg tym słowem zwraca się do Ciebie. Dzisiaj. Masz być nazwany prorokiem najwyższego. Masz być nazwany tym, który ma poprzedzać Pana. Jego przyjście, które jest tuż, palimy już drugą świecę. Aby przygotować drogi Jego. Jak ja mam przygotować dla Niego drogę? Czy to było słowo do Jana Chrzciciela? On już raz przygotował drogę i to już się stało? Przeminęło z wiatrem? Nie. To jest słowo dzisiaj skierowane do Ciebie. Ty masz każdego dnia przygotowywać dla Niego drogę w swoim życiu, ale też dla innych. Też innym ludziom wskazywać na Jezusa Chrystusa. Bo będziesz Go poprzedzać. Ty poprzedzasz Pana. I to jest słowo dzisiaj do Ciebie. I dalej, 77 werset, poprzedzasz Go, aby przygotować drogi Jego, i teraz uwaga, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów. Kochani, jesteśmy po to, aby ludziom dawać poznanie Jezusa Chrystusa, aby głosić o Jezusie Chrystusie i mówić Jego dzieła. O tym, że odpuszczenie grzechów jest w Jezusie Chrystusie. To jest to, po co przyszedł Jezus Chrystus. Ale to jest to, po co On ma swój Kościół. Bo wiecie, Jezus Chrystus wstąpił do nieba, tak? I ja dzisiaj, a zostawił swój kościół. I my jesteśmy Jego rękami, my jesteśmy Jego nogami. Jezus Chrystus nie ma innych rąk, jak Twoje ręce, innych nóg, jak Twoje nogi, aby dzisiaj działać w tym świecie. On chce działać przez swój kościół, ale Jego kościół to kto? To jest organizacja jakaś? To jest budynek? Nie, nie. Jego kościół to jesteśmy my. Jego kościół to jesteś Ty. I jest taki piękny obraz, słuchajcie, kiedy taki miłośnik sztuki, zbierał antyki, chodził po różnych rynkach, po różnych bazarkach i skupował tam stare rzeczy i on je odrestaurowywał. No nie? I pewnego razu wybrał się na taki ryneczek, na taki bazarek i tam zobaczył na stole figurę Chrystusa. Słuchajcie, zobaczył starą, zniszczoną figurę Chrystusa. I było bardzo ciekawe, tak? Bo ta figura Chrystusa, ona tak, nie miała rąk, nie miała nóg i nie miała głowy. Taka zniszczona. I on sobie myśli, a kupię, odnowię, odrestauruję. Kupił, przyniósł do siebie do domu, do warsztatu, położył na warsztacie, ale on miał taki zwyczaj zawsze, że przed robotą się modlił. I kiedy tak się zaczął modlić przed przystąpieniem do tej pracy, coś go tknęło, popatrzył się na tą figurę Chrystusa, która leży na jego warsztacie i powiedział tak, nie, to ja jestem, ja chcę być rękami Chrystusa, ona nie ma nóg, to ja będę nogami Chrystusa, ona nie ma głowy, ja będę głową, ja będę tym, przez co chcę, aby Chrystus teraz mówił. Wiecie, co chcę powiedzieć? Jezus Chrystus nie ma innych rąk, jak Twoje ręce. Nie ma innych nóg, jak Twoje nogi, aby pójść do innych ludzi. I nie ma innych ust, jak Twoje usta, przez które może mówić do innych ludzi. To jest Ewangelia, to jest to, aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów. To jest to, do czego Ty jesteś dzisiaj powołany. Tak? Pamiętacie nasze motto kościoła naszego? Pamiętacie? Mówię do członków kościoła. Weź sobie przymierze członkowskie, które masz w domu i sobie przeczytaj. Tam jest napisane jak W na malowanych wrotach, coś takiego. Nasze motto brzmi tak. Z miłości do Boga i ludzi chcemy zdobywać nowych uczniów dla Jezusa Chrystusa i wyposażać ich do chrześcijańskiego życia w mocy. Tak brzmi motto naszego kościoła. Wróć do domu dzisiaj i zobacz na swoje przymierze członkowskie, czy się nie mylę. Tak? A mówię to tylko o tym, bo wiecie, nasze siostry przygotowują się dzisiaj do chrztu. I one za niedługo podpiszą przymierze, przyjmą chrzest, podpiszą to przymierze i chcę, żebyście wiedziały, że takie motto jest tam na tym przymierzu. Tam jest to napisane. Ewangelia o Jezusie Chrystusie, słuchajcie, to jest to, do czego zostaliśmy powołani, aby być tym prorokiem Najwyższego, jak Jan Chrzciciel, tak i Ty. Ale teraz rodzi się pytanie, czym jest Ewangelia? Jak zwiastować Ewangelię? Jak ja mam to robić? Tak? Takie pytanie. Ale zacznę troszeczkę przewrotnie, ponieważ od tego, czym nie jest Ewangelia. Może będzie łatwiej. Kiedy zdefiniujemy sobie to, czym nie jest Ewangelia, będzie może nam łatwiej potem zrozumieć, czym jest. Ewangelia, słuchajcie, to nie jest mówienie o Kościele. Naszym na przykład, ale nie jest mówieniem o Kościele przeciwko jakiemuś kościołowi. Na przykład przeciwko kościołowi katolickiemu. Tak? Jest ktoś, kto o niczym innym nie mówi, tylko mówi negatywnie o jakiemuś, nie wiem, przeciwko kościołowi katolickiemu, non stop, przeciwko nim, jacy oni są paskudni, jacy ci biskupi, papieże i tak dalej, i tak dalej. To nie jest Ewangelia, słuchajcie. Ewangelia to nie jest mówienie o Kościele pozytywnie, o jakimkolwiek, albo negatywnie. To nie jest Ewangelia. Tak? Ewangelią nie jest mówienie o uczynkowości. Tak? Bądźmy teraz dobrzy. Bądźmy teraz dobrymi, prawymi ludźmi. To nie jest Ewangelia. Czym zatem jest Ewangelia? Ewangelia to jest, jak zresztą mówi, o Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus, słuchajcie. I w tym głoszeniu Ewangelii o Jezusie Chrystusie musi być, słuchajcie, informacja o odpuszczeniu grzechów. Jeśli chcecie zwiastować Ewangelię, słuchajcie, nie wiecie jak to robić, słuchajcie, musi być informacja o odpuszczeniu grzechów. Jestem grzesznikiem. Ja, słuchajcie, ja tutaj stoję przed wami, za kazalnicą i ja po prostu... Ja się do tego po prostu przyznaję przed wami. Znacie mnie zresztą. Ja jestem grzesznikiem. Przed wami stoi grzesznik. Jestem człowiekiem, który nie wiem... Bożenka może najlepiej powiedzieć, jakim to ja jestem po prostu paskudnym grzesznikiem. Ona mnie zna najlepiej. I nie udaję tutaj przed wami, że nie jestem. Jestem. Bo jestem. Tak? Ale dlaczego tutaj mogę stać i patrzeć się w twarz i nie bać się tego? Ponieważ wiem jedno, że Jezus Chrystus odpuścił mi moje grzechy. Jezus Chrystus. Ja mogę tutaj stać tylko i wyłącznie dzięki temu, że Jezus Chrystus zawisł w moje miejsce tam na tym krzyżu. On był niewinny. Ja powinienem tam wisieć za swoje własne grzechy. I byłoby to słuszne, sprawiedliwe by to było, gdybym ja tam zawisnął. Ale musiałbym umrzeć, niestety. Bóg, który chciał mnie ocalić, bo mnie tak bardzo mocno pokochał, posłał tam swojego Syna Jezusa Chrystusa, który poszedł tam w moje miejsce. To jest Ewangelia. To jest Ewangelia. I tylko i wyłącznie na mocy tej krwi, która tam została przelana, ja mogę stać po prostu przed wami, ale nie tylko. Mogę po prostu w ogóle być chrześcijaninem. Tak? Czasami jest mi wstyd z domu wyjść, bo nabroiłem i tak jak wtedy, kiedy już wam mówiłem, kiedy przejechałem na tym czerwonym świetle. Tak? No przejechałem na czerwonym świetle, pojechała zaraz za mną dyskoteka, tak? I było mi głupio, było mi wstyd. Nie? Ludzie przejeżdżają, patrzą, zaraz, stoi, złapali go, dobra. Ale patrzą co? Na samochodzie wielki napis, musisz się na nowo narodzić, Jezus, Ewangelia 3,16. Sobie myślę, ludzie, jaki wstyd dla mnie, no nie? Jaki wstyd, no nie? Jeszcze jakby wiedzieli, że pastor kierował tym samochodem, to już w ogóle pod ziemię się zapaść. Jak ja mogę teraz a jechałem akurat w drogę do kościoła, no nie? Na nabożeństwo. Jak ja potem mogę wejść i mówić o Chrystusie? Nie? Nie wiem, czy wy też macie taki wstyd. Taki wstyd, który zamyka wam usta i wiecie, jak ja teraz mam powiedzieć o Chrystusie i przyznać się, że jestem chrześcijaninem? Nie? Jest tak? Czasami? Jest tak. Ja się do tego przyznaję. Ja to czasami mam. Tak? Jak ja mam, to wiem, że wy też to czasami macie. Tak? Ale nie dajcie się temu. Słuchajcie, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo diabła. Ty możesz spokojnie się do tego przyznać. Tak. Jestem niedoskonały. Tak, jestem grzesznikiem. Tak, zdarza mi się, popełniam grzechy. I nie ma co się po prostu wstydzić tego. Tak? Ale zaraz wskazuję na Jezusa Chrystusa i mówisz... Ale wiesz, dlaczego ja jestem chrześcijaninem? Wiesz, dlaczego ja robię to, co robię? Bo Jezus Chrystus. Wiesz, ty nie jesteś gwiazdorem, jak ten faryzeusz. No nie, popatrzcie na mnie, jaka ze mnie gwiazdeczka, jak ja świecę. Nie, nie jesteś gwiazdorem. Jezus Chrystus. My wskazujemy na Jezusa Chrystusa. I to jest Ewangelia. I to jest Ewangelia. I dalej, tam jest napisane w tym tekście w ten sposób, tak? Wracamy teraz do tekstu. Aby dać ludowi jego poznanie zbawienia, to jesteśmy my, przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierowali nogi nasze na drogę pokoju. Tak, popatrzcie, po co ja mam zwiastować Ewangelię? Po co to w ogóle jest komukolwiek potrzebne? Nie? naokoło nas, słuchajcie, są ludzie, którzy siedzą w ciemności. Oni o tym nie wiedzą, bo siedzą w ciemności, bo nie widzą tego smrodu, nie widzą tego brudu. Oni myślą, że jest wszystko w porządku i jest wszystko fajnie, bo siedzą w ciemności. A tak naprawdę mają wielki syf w swoim życiu. Ja pamiętam na swoje życie, ja pamiętam, bo jak żyłem w ciemności, to ja myślałem, że miałem pozamiatane i miałem wszystko czysto. Czasami, wiesz, jak człowiek łazi w ciemności, to się o coś gdzieś potknąłem, tak? Dopiero kiedy ten Jezus Chrystus, który nawiedził jako światłość moje życie, to było tak, siedzisz sobie w ciemnym pokoju i ktoś ci nagle, wiesz, światło zaświecił. Ba, zapaliło się światło. Się rozglądam, patrzę i się przeraziłem. Mieszkam w chlewie. Ja myślałem, że mieszkam gdzieś w jakimś pięciogwiazdkowym hotelu, co najmniej, a patrzę, mieszkam w chlewie i chodzę po... Okej, nie będę używać tego słowa, bo jesteśmy w niedzielę w kościele, ale po swoich własnych... Jest takie ładne słowo, ekstrementach. Ekstrementach chodzę po swoich własnych. A, ładne słowo. Dzięki, Deworo. Tak? I tu, no, trzeba teraz posprzątać, nie? A chodziłem w ciemności, nie widziałem tego, po czym ja chodzę. Tylko wtedy, kiedy zapalił mi ktoś światło. Ja sobie nie umiałem trafić do gniazdka, bo byłem ślepy. I to jest, słuchajcie, to jest to, kim my jesteśmy. Słowo Boże mówi, wy jesteście światłością świata. Wy jesteście światłością świata. Jesteście takimi świeczkami na drodze innych ludzi. Bóg was stawia na drodze różnych ludzi, abyście im pomogli zobaczyć, w jakim oni żyją w chlewie. I żeby mogli to dostrzec, wołać do Boga, Boże, ratuj mnie, ratuj moje życie. Ja ginę, ja po prostu żyję, moje życie jest w rozsypce, moje życie po prostu jest fatalne. Ja potrzebuję Boga w swoim życiu. Ja potrzebuję kompletnej reparacji, restauracji mojego życia. I to jest Jezus Chrystus. I słuchajcie, to jest to motto naszego Kościoła i to jest ta wizja Kościoła, którą chciałbym nam zaimplantować, do której chciałbym nas przekonać. To jest ten sen o Kościele, który zdobywa ludzi dla Chrystusa. To jest to, do czego chciałbym nas przekonać. Tak? Jest nas tutaj w tej chwili garstka, ale... Ja wiem, że jak Bóg ma garstkę ludzi, to jest w stanie z tą garstką zdobyć po prostu cały świat. Zdobyć cały Dublin dla Jezusa Chrystusa. Jemu nie chodzi o tłumy, ale Jemu chodzi o garstkę zapalonych ludzi dla Jezusa Chrystusa. I On jest w stanie nas użyć w różny sposób. Popatrzcie na apostołów. Było ich tylko 12, tak? Potem jeden niestety zdradził, zostało ich 11. Ale z nimi, z tą garstką zapalonych ludzi, Jezus Chrystus mógł zdobyć, popatrzcie na dzisiaj, pół świata, tak? Pół świata jest chrześcijańska, mógł zdobyć pół świata. A wiem, że może zdobyć cały świat. I tu już tak tylko na koniec, kończąc, chciałbym tylko nam przypomnieć taką, powiedzmy, jedną rzecz, że... Kościół jest powołany do tego, aby głosić wszystkim Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Nie jest powołany do tego, aby głosić jakieś inne idee, albo samych siebie, albo jakieś inne osoby, ale tylko i wyłącznie Jezusa Chrystusa. I to musimy sobie jasno powiedzieć. Tylko Jego chce znać, tylko Jego chce głosić. Tylko Nim chce żyć i jedynie On się dla mnie liczy. Tylko On ma wartość, i tylko On dla naszego zbawienia stąpił tutaj z nieba, umarł na tym krzyżu i stał się naszym, Twoim Zbawicielem. Tylko On, tak? Człowiek, który wyznaje Jezusa Chrystusa swoim Panem, wyznaje Go swoim nauczycielem, ale nie wystarczy tylko wyznawać. Ale trzeba wejść w osobową taką relację z Nim. Trzeba przyjąć Go swoim Panem. Trzeba się od Niego uczyć. Trzeba Go naśladować. Nie wystarczy tylko powiedzieć o Nim, o, to jest mój nauczyciel, to jest mój mistrz, to jest mój Pan. Nie, nie wystarczy tylko powiedzieć. Nie wystarczy tylko powiedzieć, to jest mój Zbawiciel. dopóki nie stanie się on moim nauczycielem, moim mistrzem, moim panem i moim zbawicielem. To takie, wiecie, moje takie wyznawanie, on jest panem, on jest królem, to możesz sobie po prostu gdzieś wsadzić. On musi się stać autentycznie, prawdziwie twoim nauczycielem, twoim mistrzem. Musisz przyjąć jego do swojego serca. Musisz przyjąć go do swojego życia. I dzisiaj, jeśli jeszcze nie dokonało się to w twoim życiu, to jest ten dzień może. Dzisiaj może jest ten dzień dla ciebie. Możesz uznać i wyznać, jeśli chcesz tak powiedzieć, że Jezus Chrystus jest twoim zbawicielem. I jeśli jest takie pragnienie w twoim życiu, może dzisiaj to jest ten dzień, że warto to zrobić. Bo to może dzisiaj to jest ten dzień zbawienia dla ciebie. Dla ciebie. I to jest to krótkie słowo, którym ja dzisiaj chciałbym nas wprowadzić w tą drugą niedzielę Adwentu, która jest przed nami. My chcemy powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że tym sposobem, i to już jest nasze takie wejście w wprowadzenie do Wieczerzy Pańskiej. Tak? Umówmy się, kazanie się skończyło tutaj, a teraz tak króciutko jakby wprowadźmy nas w tą rzeczywistość Wieczerzy Pańskiej. Również i ta Wieczerza Pańska, która jest przed nami, jest też taką rzeczywistością, w której my zwiastujemy Jezusa Chrystusa, Jego Królestwo. Tak? Bo tak jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, ilekroć to czynicie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Tak mówi Słowo Boże. Ilekroć się spotykamy i bierzemy z tego chleba, i bierzemy, pijemy z tego kielicha, ilekroć, tylekroć zwiastujemy śmierć Pańską. Aż przyjdzie. Aż On przyjdzie, więc przyjdź, Panie Jezu. Pragniemy, abyś przyszedł. To jest naszym takim pragnieniem. I teraz już, kochani, słuchajcie, zapraszam nas wszystkich do Wieczerzy Pańskiej. Ja tylko tak wspomnę, wprowadzając nas do Wieczerzy Pańskiej, za chwileczkę prosiłbym, Deboro, może ciebie, żebyś odczytała ten fragment z pierwszego listu do Koryntian, tak? A chciałbym Irku ciebie i Dominiku ciebie, was poprosić o usługiwanie do Wieczerzy Pańskiej. Tylko wspomnę jedną taką rzecz, zanim to, że u nas w kościele przyjęło się, dlatego bo mamy gości, tak? U nas w kościele przyjęło się, że prawo spożywania Wieczerzy Pańskiej mają tylko osoby, które nawróciły się w wieku dojrzałym do Jezusa Chrystusa, oddały Jezusowi Chrystusowi swoje życie w jego ręce poprzez takie prawdziwe upamiętanie i nawrócenie oraz przyjęły chrzest w wieku dorosłym, poprzez który to zostały włączone do społeczności Kościoła. Tak? Więc tylko takie osoby jakby mogą u nas przystępować do Wieczerzy Pańskiej i proszę, aby te osoby, które przystępują do Wieczerzy Pańskiej podczas rozdawania elementu chleba, wina, były stojące, a inne osoby, które nie mogą przystępować do Wieczerzy Pańskiej, ponieważ jeszcze się nie kwalifikują, aby były siedzące, aby sobie usiadły. Nie wiem, czy to dobrze po polsku powiedziałem. Dobrze, tak? Okej. To proszę teraz do odczytania tekstu, Deboro, ciebie, a nas wszystkich proszę o powstanie.